Hello, muy drogi!
Hello!
Pandemia!
Jeszcze!
Jeszcze trochę na chacie.
Idź na całość! Idź na całość!
Witam Ciebie, mój drogi, serdecznie i zastanawiam się, czy mamy raportować naszym słuchaczom. Raz.
Oczywiście.
Raportować, dobrze. Wymieniam nazwiska. Zakażonych.
Zakażeni.
Tak, bo mamy nowe osoby zakażone. Nie wiadomo, kto to jest. Lub wiadomo, zależy. Mamy nowych koszykarzy, ale tak się właśnie zastanawiam, czy mamy o tym mówić, czy nie.
Oczywiście, że tak. Mamy
dobrze,
taką
ale jeśli dobrze, ale jeśli nie mamy nazwisk, to czy możemy zabawić się w przypuszczanie, kto może
oczywiście
być zakażony? Najbardziej. According to my sources.
To jest ten program. Ten program ocieka spekulacją, różnego rodzaju domysłami. Po to jesteśmy.
Więc czterech zawodników Los Angeles Lakers.
Czy czterech?
Nie wiem nawet w sumie ilu. Dwóch?
Ale od tego czasu, kiedy była informacja o dwóch, może być już czterech, zgadza.
Dobrze. Markus Smart?
Markus Smart, dobrze.
Dobrze.
Spekulare.
Aj, nerwowe reakcje wszystkich tych, którzy mają Markusa Smarta w dynastii fantazy. Próby trade'u, a nie trade deadline. Co jeszcze? Jeszcze mieliśmy jakiś trzeci zespół. Mało znaczący.
Jeszcze ktoś trzeci? No nie, ktoś tam w Denver. Jesteś oficjałek w Denver.
Oficjałek w Denver. Czy Rafał Juć? To jest pytanie.
Właśnie. Rafał, odezwij się. Napisz. Mamy nadzieję, że to nie ty.
Ludzie, którzy przebywali z tobą, martwią się.
Cała Polska.
Czeka. Charles Barkley powiedział tydzień temu o tym, że poddał się testowi na koronawirusa i cały czas czekamy na wyniki.
Wyszło 1-2 w wydychanym.
I okazało się, że ta kobieta, która przyszła mu zrobić test, robiła mu też jeszcze inny test. Test gimnastyczny.
I zdał test mężczyzny. Zdał!
Mój drogi, dobrze. Żarty żartami.
Ale stwierdziła, że ma małą temperaturkę.
Ale to po tym, jak wsadziła mu termometr, gdzie?
Nie, ona ustami zmierzyła bardzo wiele rzeczy.
Dobrze.
To jak w tym dowcipie o Billu Gatesie, który już chyba kiedyś opowiadało.
Tak, wszyscy go znamy.
Dobrze.
Dobrze, powiedz.
No, jak taka pani odmierzenia powiedziała Billowi Gatesowi, że jakby zrozumiałem, dlaczego nazwałeś swoją firmę Microsoft.
Kto to wymyślił? Ten Zapla?
Nie wiem.
Steve Jobs?
Jakiś
Blow tak. Jobs? Mój drogi, dobrze. Mieliśmy się odwołać trochę do pytań, które tutaj są. Nadsyłane przez naszych ukochanych czytelników i słuchaczy.
A możemy
jesteście tacy kochani, bo Znyk właśnie przerwał, gdy mówiłem, że jesteście kochani, to nie jesteście teraz, Znyk, mów.
A możemy zrobić jakąś taką statystykę jeszcze, żeby pokazać, wiesz, że pewnego tego kronika pandemii.
Dobrze, puls biznesu, rozumiem.
244 tysiące zarażonych. Prawie ćwierć miliona.
Dobrze, mój drogi, odpowiedz mi na pytanie. Tydzień temu, zaraz pokłóćmy się, jest piątek.
Dobrze, nasz ulubiony dzień.
Mój drogi, piątek, tak, ale zaczęliśmy dzisiaj wcześniej, więc jest szansa, że nie będzie tak źle. Powiedz mi, dlaczego tydzień temu śmiałeś się ze mnie, gdy powiedziałem, że Chińczycy to ogarnęli w miarę dobrze w porównaniu z Włochami?
No ale...
Bo zareagowałeś taką, co ty w ogóle mówisz? I tak chodzi, powiem ci szczerze, bo ja... Wiesz, szanuję cię też, więc oprócz tego, tak, oprócz podcastu, to czasem myślę o tym, co, w jaki sposób zareagujesz i powiedz mi, dlaczego tak zareagowałeś, w sensie masz na myśli to, że Chińczycy oczywiście nie powiedzieli nam o tych wszystkich cmentarzach, tak, o tych zbiorowych mogiłach, tak? Tak?
Podobno fabryki już dymią w Chinach, ale nie wiem, czy ktoś to widział.
Rozumiem. Czyli o koncepcję ci chodziło, żeby nie wierzyć Chińczykom w cokolwiek, co...
Jestem sceptyczny, no bo jednak wiesz, brak pluralizmu mediów, trzymanie wszystkiego za twarz przez centralny rząd, to powoduje, że twoje zaufanie do informacji, które pochodzą z tego typu tuby telewizyjnej, TVP, witamy w Polsce, i są dosyć ograniczone. Mnie wiesz co bardziej jakby niepokoi.
Nie, powiedz o tych Chinach jeszcze.
Nie, więc jestem sceptyczny, czy to rzeczywiście...
Co do liczb.
Czy to, że zachorowań nie ma, że jest tam 30 zachorowań dziennie.
Znaczy o ofiary mi chodzi głównie, bo Włosi wczoraj wyprzedzili Chiny, jeśli chodzi o ofiary.
Wyprzedzili, więc myślę, że nie wiemy wszystkiego.
Myślisz, że Chińczycy tuszują?
Tak, myślę, że na pewno.
Ofiary. No dobrze.
Ale wiesz co?
Ja jestem, powiem ci, mimo tego mojego też sceptycyzmu, który podzielam, mimo wszystko jestem w stanie wyobrazić sobie, że to, co zrobili Chińczycy w swoim systemie, to jest coś, czego nie uda się otworzyć.
Wiesz co, ale powiem ci, że jest jeszcze kilka krajów, które też, tak powiem, azjatyckich, które sobie z tym jakoś...
Japonia jest ciekawa, nie? To jest ciekawy przypadek.
No wiesz, ale tam Japonia, tam jest jednak straszliwa dyscyplina. No kto się nie podporządkowuje, tak mu od razu się robi, wiesz... Musi popełnić seppuku, albo jest harakiri, albo jest kamikaze. No, masz...
Ale japońskie ulice nie są ponoć puste. Ludzie nie siedzą ponoć w domach.
No wiesz, no ale ci staruszkowie, czyli ci 100+, no chyba się nie wychodzą. No chyba, że oni siedzą już wszyscy z więzienia.
Staruszkowie za co?
No nie znasz, może to chyba też o tym opowiadałem w palmie.
Ale mów, mamy korona lockout, możesz dwa razy opowiadać te same rzeczy.
Nie, że jest wielki problem japońskiego społeczeństwa polegającego na tym, że ludzie starsi masowo popełniają drobne przestępstwa po to, żeby iść do więzienia, żeby nie być samemu. A warunki w tych więzieniach są rewelacyjne. Jest sushi, jest kimono, są...
Jest nóż do rozcinania brzucha, jakby ktoś chciał.
Wszystko, jakby ktoś chciał, to wszystko jest. Więc stało się to takim masowym problemem społecznym. Ludzie w więzieniu, no są, wiesz, ktoś się nimi opiekuje, mają jakiś tam kumpli spod celi. To są, wiesz, to są jakieś takie, nie to, że są, wiesz, że masowe morderstwa popełniane przez 96-latków, tylko drobne kradzieże w sklepie, kradzież pączka, jakieś małe zastraszenie grupy przedszkolaków.
Trzy pytania ode mnie, mój drogi.
I to rośnie niestety.
Trzy pytania ode mnie, zacznijmy pytania. Pierwsze pytanie, czy gdyby outbreak koronawirusa nastąpił, znaczy tak, jakby to powiedzieć, który kraj dałby sobie gorzej radę z pierwszym europejskim outbreakiem koronawirusa niż Włochy dały radę? Który dałby gorzej radę?
Nie ma takiego.
Włosi byli...
Włosi najgorzej.
Zostali wystawieni, tak? Czy Hiszpanie nie byliby gorsi?
No Hiszpanie też nie są lepsi. Hiszpanie gonią Włochów.
Dlaczego? Czy to chodzi o taką względną...
To wynika trochę z pewnego stylu życia i kultury. No, oni się ciągle...
Dobrze, wiemy.
Kulają,
całują się, tak.
Nie są zdyscyplinowanym społeczeństwem, które, wiesz...
Amatorka, rozumiem. Siesta, śpimy do 20:00, tak, coś takiego. Obiad o 23:00, ja wiem.
Jemy pastę, pomidory, śmiejemy się do rana, do tego.
Ja wstaję o 6:00, oni śpią.
Mama, mija!
Amatorka.
Prego.
Oni się potem dziwią, że kryzysy mają jakieś finansowe albo ich dotykają tak choroby. Wyprostować się do Bochum, nauki brać w akwizgranie wachem, mój drogi. Dobrze, kolejne moje pytanie. Czy Houston Rockets są fact done?
Czy Houston Rockets są co?
Są fact. F-U-C-K-E-D albo done.
Albo Dan. Ale dlaczego Houston Rockets nagle wyskoczyło?
Tillman Fertitta, właściciel Houston Rockets, w swoim portfolio ma restauracje, kasyna i tego typu rzeczy, które teraz dostają najbardziej po głowie. I pamiętasz w momencie, w którym część z tego ma w Chinach i w momencie, w którym Houston Rockets byli kupowani przez Tillmana Fertitę? Pamiętasz taki tam cytat o luxury tax, że on się zastanowi, czy płacisz to luxury tax i od razu było takie, wiesz, podejrzenie, że no może nie jest najbardziej majętnym. Zresztą to było wiadomo, że nie jest najbardziej majętnym człowiekiem, który kupił klub NBA w ostatnim, nie wiem, 15 latach. Stąd moje pytanie, czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, bo to wiesz, jest jeszcze Daryl Morey, chociaż to, jaki to ma, ma wpływ ogólnie na NBA, na Houston Rockets też ma wpływ, nie?
Nie, no na Houston, no? Houston Rockets na pewno.
Więc, powodu, czy to, więc pierwsza rzecz i druga, pierwsza rzecz, przepraszam, tak. Pierwsza rzecz, Daryl Morey, to nawet wydaje mi się mniej ważniejsze niż to, co dzieje się teraz. Po prostu on ma takie biznesy, które są najbardziej w tym umoczone.
Zainfekowane, użyjmy takiego słowa.
No dobrze.
Zgoda. Oczywiście to jest pytanie... No tak.
No nie mamy względu w księgi rachunkowe pana Tillmana Fertitę, oczywiście, więc możemy tylko spekulować, jak powiedziałeś. No.
Tak, no na pewno krwawi, no na pewno cierpi. No pytanie jak bardzo jakie ma rezerwy, jakie ma, wiesz, jakie ma pomysły, jakie są alternatywy, no nie wiem. No.
Pojawiły się głosy anonimowe ludzi, którzy pracują w kasynie Tillmana Fertity, że nie płaci, przestał im płacić. Są jedynym kasynem w Las Vegas, który nie dostaje, którego pracownicy nie dostają pieniędzy w czasie outbreaku.
Przykre, no. Zobaczymy, co będzie dalej. Być może będzie musiał sprzedać
klub. Być może będzie musiał wymienić jednego z dwójki, Russell Westbrook, James Harden?
To może nie być takie proste.
Jak bardzo niewymienialny jest kontrakt Chrisa Paula dzisiaj?
No chyba nic się nie zmieniło.
Nie, jeżeli będzie niższe salary cap, to myślę, że się zmieni na gorsze.
To jest pytanie, które nie znam odpowiedzi. Czy niższe salary cap powoduje proporcjonalną redukcję kontraktu?
Nie. Chodzi o te kontrakty, które są...
Nie, no nie.
O te maksymalne...
To nie jest PLK.
Znaczy nie, powoduje, ale nie tych już obowiązujących.
Nie? No właśnie. Natomiast zauważ, co zrobiło PLK.
Nie chcę zauważać tego, ale...
Nie, ale tego się nie da nie zauważyć, bo PLK jest pionierem. Po pierwsze, byli pierwsi, którzy powiedzieli, kto jest mistrzem.
Wiadomo, kto jest mistrzem.
A po drugie, powiedzieli, że rozstrzygnięcie tego sezonu powoduje, że zostało rozegranych 80% gier i w konsekwencji wynagrodzenia za ten rok również muszą ulec redukcji 80%. Jest porozumienie wszystkich...
20%.
Klubów. 80% zostanie zapłacone.
Tak, dobrze, no.
A nie jest oczywiście, jak jest z bonusami za mistrzostwo, czy tym, no bo to też pewnie pytanie, czy też podlega w takim razie redukcji, czy to jest coś jakby świadczenie, które jest niezależne od liczby rozegranych meczy. I w konsekwencji, PLK uciekło do przodu. W sensie, bardzo fajnie skrojona akcja, mająca na celu skrojenie zawodników. Ale rzeczywiście, patrząc na sytuację polskiej koszykówki, to może być gwóźdź do trumny. Koszykówki na lata, bo jednak pewne fundamenty finansowe tych klubów są oparte albo na takich prywatnych biznesach, ludzi, którzy niekoniecznie muszą dzisiaj w pierwszej kolejności myśleć o klubach koszykarskich, a po drugie jednak znakomicie części są oparte o budżety, czy budżety są zbudowane od pieniędzy od sponsorów. No więc tutaj też jest problem i w znakomitej również części mam wrażenie, tymi sponsorami są gminy i pieniądze publiczne, więc dzisiaj te pieniądze z pewnością będą przesterowane na inne odcinki. Koszykówka dostanie strasznie, strasznie po kupie. Ale już jest ucieczka do przodu, więc to trzeba pochwalić.
Wiesz co, czytałem wczoraj, przycnąłem taki, nie wiem, jakieś 60 stron o historii klubu ze wschodniego Liverpoolu. East Liverpool to było takie miasteczko, jest takie miasteczko, no teraz jest takim jednym z wielu amerykańskich podupadłych miasteczek. Ono jest akurat we wschodnim Ohio, to jest granica zachodniej Pensylwanii, wschodnie Ohio. imigranci z Europy. To jest ten teren górniczy, hutniczy. Niedaleko Pittsburgha jest tak naprawdę to miasteczko w każdym razie. I tam jest historia, historia drużyny koszykarskiej, która się w tym East Liverpool gdzieś tam 100 ileś lat temu zaczyna. Jest tworzona z graczy z tego miasteczka. Tam jest, w miasteczku jest...
Czy zapowiadasz w ten sposób trzecią część?
Nie, tego nie będzie, więc chciałem o tym powiedzieć przy okazji tego, co mówisz o PLK. 25 tysięcy osób mieszka w tym miasteczku. Wiesz, miasteczko się rozwija, to jest miasteczko, które słynie z garncarstwa. Bo tam znajdują się jakieś duże...
Glinki.
W każdym razie, przyjeżdżają Brytyjczycy...
Takie opoczno.
Przyjeżdżają Brytyjczycy z Sheffield, jeśli dobrze pamiętam, głównie Brytyjczycy. Tam się sprowadzają specjaliści od garncarstwa i powstaje wielkie opoczno powstaje. I tak. Koszykówka się pojawia i koszykówka grana przez chłopaków i mężczyzn z East Liverpool. Ludzie zaczynają, wiesz, poznają dopiero ten sport, ludzie zaczynają przychodzić na mecze, jest ich coraz więcej osób, zespół znajduje się w lidze, która jest tam w Pensylwanii, w Ohio, jest taka pierwsza liga, w zasadzie jedna z pierwszych lig półzawodowych w historii sportu i ten zespół radzi sobie bardzo dobrze, w tym sensie, że zgarnia bardzo duże ilości kibiców na trybunach i nagle ten w pewnym momencie zaczyna dochodzić do takich zmian, bo to był taki kłopot, że zawodnicy przechodzili z jednej ligi do drugiej i to był problem i zespół z East Liverpool traci swoich wychowanków na rzecz innych drużyn. Ci zawodnicy się tam przechodzą do jakichś innych lig, do innych klubów i on sprowadza potem nowych graczy. W zasadzie to najpierw sprowadza, a potem traci, bo chce się wzmocnić, chce pozyskać, więc jak najlepszych zawodników z innych miasteczek. I tak, wiesz, ten proces trwa 2-3 lata, aż w końcu zostaje tylko jeden gracz ze wschodniego Liverpoolu. Ludzie się odwracają, przestają przychodzić na trybuny. I tak sobie myślę, bo to... przestają przychodzić na trybuny, klub pada, liga pada, wszystko pada. Generalnie na końcu jest tak, że zawodnicy, którzy są z tych miasteczek, grają w jakichś innych miasteczkach. W jakichś innych ligach, przechodzą z tym, zmieniają. Tak sobie pomyślałem o tym, że to PLK przez to cierpi. Że na przykład w takim Słupsku, no Słupsk jest akurat w pierwszej lidze, ale jak był w Ekstraklasie, to mieliśmy jednego, dwóch wychowanków, którzy siedzieli na końcu ławki przez jakieś, nie wiem, 5 ostatnich lat, gdy byliśmy w Ekstraklasie. Że ludzie chcą oglądać na końcu swoich ludzi z miasta. No nic, to tak o PLK. O przyszłości i może o tym, jakie powinny być cele koszykówki polskiej. Mój drogi, pytanie moje. Adrian Wojnarowski propsuje NBA w ostatnim podcaście za to, że zareagowała szybko i dała znak innym ligom, jak mają się zachowywać. Ale moje pytanie, czy NBA na pewno powinna dostawać propsy za to, że zawiesiła rozgrywki po tym, jak jeden z graczy został pozytywnie przetestowany na koronawirus?
No, widać, że Adrian jest opłacany już. To jest, też jest już tubą czyjąś. Próbuję robić klimat, próbuję powiedzieć, ale ja zawsze mówiłem, no bo dobrze, dlaczego nie chcecie mi pomóc? Chcę być blisko. Nie, sponsorowana wypowiedź.
Jest też sponsorowany przez napoje energetyczne, które reklamuje. Nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać reklam Adriana.
Nie. Teraz tylko w wojskie buty. Zastanawiam się, czy nie kupić, ale to od Simonsa.
Teraz? Od Simonsa. W każdym razie Woj reklamuje napoje energetyczne, które mają ci pomóc wytrzymać w czterech ścianach.
Aha.
I się zastanawiam nad koncepcją tego, jak napój energetyczny. Oczywiście polskiemu mężowi, pani Basi, który musi zapieprzać w czwartym pokoju trzeci dzień i robić jakieś nowe rzeczy. Na przykład to tutaj szafeczkę przyczep, jak w tym żarcie wczoraj. To może by się taki napój energetyczny przydał, ale to nie. W zasadzie piję kawę, jestem w czterech ścianach, więc też mi się jakoś to przydaje, ale napój energetyczny nie wydaje mi się najzdrowszą rzeczą w historii ludzkości.
0,7 wydaje się rozwiązaniem.
A, to
napój energetyczny.
Inna rzecz. Mój drogi, dobrze. Pytanie kolejne. Pytanie, to jest bardzo fajne pytanie od Tomka. Ono jest bardzo dobre na podcast, myślę, i odnosi się trochę do tego, nad czym my się zastanawialiśmy, bo mieliśmy taki projekt, żeby coś zrobić, ale... Załóżmy na chwilę, że nie ma pandemii.
No, to już samo w sobie jest wyzwaniem.
Wiesz co, niektórzy zachowują się, jakby nie było pandemii. Myślę, że tak idziemy w tę stronę, że zaraz, wiesz, już wczoraj mówiłem, tak czuję, że idziemy tak trochę. No dobrze, ale dobra. Załóżmy na chwilę, że nie ma pandemii. Jakie jest twoje wymarzone miejsce i wyzwanie w NBA? Na przykład, chciałbym być trenerem Phoenix Suns, bo... Chciałbym być atletycznym, wysokim w Boston Celtics, bo... Chciałbym być generalnym menedżerem Philadelphia 76ers, bo... Chciałbym być weteranem na końcu ławki Lakers, bo...
Chcesz zacząć?
Mieliśmy się zastanowić, gdzie chcielibyśmy zostać GM-ami, w którym klubie.
No, mam taką listę.
Miałeś listę, tak?
Mam.
Masz listę nawet.
Mam cały czas ją w głowie. Oczywiście.
Masz cały czas ją w głowie.
Nie dochrapałem się do 5 zespołów, ale do 4 tak.
Dobrze, no to dawaj. Masz w głowie? Dawaj. Masz ich w kolejności? Masz je?
Tak, właśnie zastanawiam się, czy mam je w kolejności. Chyba mam w kolejności. W sensie to jest...
To powiedz, jaki zespół, ja będę próbował znaleźć jakieś pytania, które mają sprawić, że się zaczniesz zastanawiać, czy to jest dobry pomysł.
Czwarte miejsce. Nowy Orlean.
Nie obawiasz się o to, że ludzie nie przepadają za koszykówką w Luizjanie?
Nie, to takie macie, to takie standardy. Oczywiście to takie, wiesz, no, ale...
Nie obawiasz się o to, że pani Gail Benson jest bardzo narażona na to, żeby teraz pierdyknąć fikołka?
Saltem? Kojtnąć.
Słuchaj. Z mojego miasta jestem.
Ja wiem, ale ja patrzyłem bardziej na bycie generalnym menadżerem.
Nie obawiasz się o to, że będą ci chcieli zabrać Ziona Williamsona?
W kontekście sportu, a nie tego jakby gdzie jesteśmy.
Ojej. Ale przecież wiesz, że to biznes.
W Nowym Orleanie, czy chciałbym być w Nowym Orleanie przejazdem, zjeść coś, ale czy tam mieszkać? No nie jestem przekonany.
Dobrze.
Więc myślę o sporcie. Myślę, niech sport wygra. Sport.
Co myślisz o pomyśle Ice Cube'a, żeby rozgrywać turniej 3x3 złożony z kilkunastu zawodników, którzy są zbadani i są negatyw? Wykwarantannić to i ruszyć w kwietniu z czymś takim.
No jeśli ktoś chce to zrobić, no to czy on potrzebuje jakiejś zgody? On sam jest chyba komisarzem, tak? Mhm. No to jeśli znajdzie takich ludzi, znajdzie taką halę, będzie tam odszczurzanie, odkomarzanie i przeprowadzi wszystkie tam ozonowania, no to dlaczego nie?
Trzeci klub na liście.
Więc wiesz, no myślisz z pewną nadzieją o Zionie Williamsonie jako największej gwieździe tej ligi. Takiej, nie mówię, nawet nie sportowej, ale w takim wymiarze, wiesz, marketingowym. Gościa, który będzie za chwilę reklamował płatki, kukury dziane, będzie sprzedawał samochody, zegarki i będzie przyciągał dzieciarnie. Tak to chyba wygląda. No to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce, żeby spróbować coś na tej pustyni koszykarskiej zbudować wokół tego gracza.
Jak? Trudno sobie wyobrazić
lepsze miejsce.
Niż to. Jak? W jakim sensie lepsze miejsce?
Żeby być GM-em jako pewnego rodzaju wyzwanie, jako challenge.
Okej. Okay.
Miejsce numer 3, Memphis Grizzlies.
Ja nie chciałbym być chyba GM-em nowego New Orleans Pelicans. Z takiej bardzo prostej koszykarskiej. Ja się obawiam o to, że Zion Williamson nie będzie robił różnicy w obronie. Ja się zastanawiam i tak się obawiam o to, że w tej współczesnej koszykówce na końcu jakimkolwiek on by świetnym, fantastycznym graczem nie był na piłce, wiesz, 30 punktów na mecz, 30 punktów, kiedyś na przykład career high, na przykład będzie 11 asyst Ziona Williamsona za jakieś 7 lat. To obawiam się o to, że on będzie gościem, na którego będziemy atakować w playoffach, wiesz, tak jak Kevina Love'a, wiesz, trochę. Że to nie będzie tak, że on wcale nie będzie tak dobry. Wcale nie będzie tak ważny dla wygrywania. Ja widziałem te statystyki, bo są takie statystyki teraz, statystyki net rating, tak? Efektywność. Z Zionem Williamsonem na parkiecie, ile to jest? Plus 11? Tak? Plus 12? Nie, z głowy nie powiem, bo mnie to nie interesuje w tym sensie, że ta liczba nie robi na mnie wrażenia, dlatego że gros tych meczów Pelicans grają, że tak powiem, ze słabymi drużynami. Więc to jak mówiłem wcześniej, wiesz, odseparować to, wiesz, kluby powyżej 50%, poniżej, te statystyki zawodników bardziej, wiesz.
W pojedynku z LeBronem był ile? Minus ile?
Nie wiem, czy był tak bardzo, nie pamiętam. W każdym razie, wiesz, to też pojedynczy mecz, to nie chcę robić z tego dużego halo.
Ale
ogólnie, o statystykach nie mówiąc, no ja nie wiem, czy on będzie... Wiesz, to musimy sobie przypomnieć, który jest top gracz. Wiesz, Blake Griffin. Pamiętasz? Hype na Blake'a Griffina był taki, wiesz, top 1, top 2, top 3. I potem się dowiedzieliśmy, że on nie będzie dobrym obrońcą. W NBA. Więc nie wiem, czy się tego nie dowiemy za 2-3 lata, na przykład o Zionie Williamsonie. Nie wiem. To się tego obawiam się potem budować zespół wokół kogoś takiego, bo ludzie będą mieli skrzywione spojrzenie na to, kim naprawdę jest Zion Williamson i ile naprawdę znaczy. Ja nie wiem, czy chciałem się umieścić w takim miejscu z takim graczem. No nie wiem, okej.
Okay. W tym ostatnim meczu minus 10, bo jesteśmy, bardzo szybko przechodzimy do ostatnim meczu minus 10, a w poprzednim minus 7, czyli z LeBronem minus 17. Dobrze.
Mój drogi, trzeci klub. Na liście. Trzeci miejsce.
Trzeci klub, czyli drugie miejsce.
Powiedz mi, że będą tam Knicks.
Nie, Knicks nie są. Nie są tam Knicks.
Yes.
Knicks są poza kategorią. Drugie miejsce Dallas Mavericks.
Okej.
Okay. Fantastyczny właściciel.
Nie boisz się, że nikt nie będzie chciał grać z białymi gwiazdami europejskimi?
No to jest oczywiście...
Jak wtedy, gdy dziennikarz przyjdzie na konferencję twoją powitalną i przytoczy twoje słowa z podcastu Między Rondem a Palmą? Co wtedy odpowiesz?
Powiem, że siła i magnetyzm białego człowieka są tak ogromne, że każdy czarnoskóry chciałby tu grać.
To na pewno pobudzi zawodników czarnoskórych.
On jeszcze o tym nie wie. Ale to, że ktoś nie mieszkał w getcie, nie oznacza, że może nie chcieć grać w Dallas.
Czy jesteśmy już pewni, że to jest Kristaps Porzingis, jakiego będziemy mieli w kolejnych latach? Ten, jaki grał w ostatnie półtora miesiąca? Bo rozumiem, że to miało znaczenie tutaj.
Tak, oczywiście.
Że w listopadzie mógłbyś Dallas Mavericks na trzecim miejscu nie mieć? Tylko na czwartym.
Ja chyba miałbym, bo Doncic jest przyszłością tej gry. Doncic jest twarzą tej NBA na najbliższe 10 lat.
Pytanie, czy Luka Doncic kiedykolwiek będzie najlepszym koszykarzem w NBA, skoro też nie będzie dobrym obrońcą.
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Ja myślę, że nigdy nie będzie najlepszym graczem w NBA Doncic.
Nigdy nie będzie MVP?
Poczekaj, czy Russell Westbrook dostał MVP kiedyś?
Tak.
Dobrze. Był najlepszym graczem? Nie.
Steve Nash też dostał 2 razy. Tu upatruję szansy dla Doncicia.
Okej. Okay. Znaczy, żeby dostać MVP, jak najbardziej może dostać nagrodę MVP. James Harden też dostał nagrodę MVP.
To oczywiście oznacza, że muszą grać na poziomie 55-60 zwycięstw. To wydaje się możliwe. No.
Nie, ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, czy on w ogóle będzie jakikolwiek najlepszym graczem w NBA. Czy może być?
Nie, najlepszym. Najlepszym to nie. To nie. Nie. MVP tak. Najlepszym graczem nigdy nie będzie.
Dobrze, a to takie trudne pytanie. Mi się bardzo podoba wybór Dallas Mavericks. Masz Marka Cubana jako swojego właściciela. Jak bardzo boisz się, że zaczniesz się nagle o godzinie 1 w nocy dotykać po kolanie i będzie ci mówił, co masz robić?
Wolę mieć tak zaangażowanego... właściciela i takiego freaka. Nie mówię o dotykaniu, nie było.
Wiem.
Niż mieć tą panią w Portland czy panią w Nowym Orleanie.
Rozumiem. Drugie miejsce.
Pierwsze miejsce.
Co drugie? Trzecie jest Pelicans.
Nie, czwarte.
Nie, czwarte Pelicans, trzecie Dallas, drugie miejsce.
Nie, co było, powiedziałem? Memphis było jeszcze. Przepraszam, to Memphis było. Memphis jest za Dallas. Przerwałeś, bo tam wszedłeś tego Ice Cube'a. Ja powiedziałem Memphis. Dobrze. Memphis jest w miejscu trzecim. Młody talent, jedni z najbardziej ekscytujących graczy.
Ale patrzysz na skład, nie? Jak kierujesz się składem, a patrz, przecież to są organizacje, Nowy Orlean, Memphis, to nie są jakieś organizacje.
Nie, dlatego mówię, zrobiłem zastrzeżenie, że patrzę w wymiarze sportowym. Mówię, ani nie chciałbym być GM-em w nie chciałbym mieszkać i żyć w Memphis, nie chciałbym żyć mieszkać w Nowym Orleanie.
Ale też nie chciałbyś być chciałbyś być GM-em w miejscu, które jest odseparowane od free agency gwiazd. Czyli Memphis i Nowy Orlean. Ludzie nie będą tam przychodzić, gwiazdy. Będą iść do wielkich miast położonych nad oceanami.
No w tym Memphis to może jeszcze, no zobaczymy, co się wydarzy w Memphis.
No ale nie ma tej historii, tak jak Boston, lubisz przypominać, nie ma historii, jak San Antonio, nie ma historii, dużo lepsze kluby, historyczne organizacje, znacznie lepsze niż Memphis i Nowy Orlean. Więc czy wchodząc w klub taki jak Memphis, Nowy Orlean, nie obawiasz się, że, znaczy wiem, że się obawiasz, ale czy to nie jest tak, że nie stajesz się zakładnikiem tylko draftu, którym zaraz nie będziesz, że tak powiem, wybierać wysoko, wielkie słowa, ale będziesz ograniczony do wymian trochę, teraz, tylko.
No, to prawda. To prawda, no, ale ja liczę, że ten nukleus, który mam, to jest najlepsza zawodnicy, czy tak, Morant, Jaren Jackson, Melton,
Brandon Clark pewnie.
Brandon Clark.
No ale głównie Morant i Jackson. Nie? I Dylan Brooks może trochę.
Dylan Brooks, to masz taki core, który każdy by chciał mieć. No. W takiej fazie przebudowy, bo to już nie jest, właśnie ta przebudowa jest do pewnego stopnia się skończyła. No bo już nabrałeś tego na rybku i teraz chodzi o to, żeby te małe szczupaczki się przetwarzyły w takie, wiesz, no rekiny niemalże.
Tak, ale na końcu, okej, okay, dobra. Na końcu jesteś w Memphis i to jest pytanie, czy trzeciego gracza, wiesz, jakąś trzecią gwiazdę znajdziesz. Też ja mówię, ta koncepcja tego, żeby zawsze mieć trzech graczy, tak jak będziemy mieli trzech, i jak będziemy mieli trzech, to będziemy myśleć, a jak możemy znaleźć czwartego gracza.
A no to bardzo dobrze, ale to ja mam inne pytanie. Kto złapie
Memphis
wcześniej trzecią gwiazdę? Dallas czy Memphis?
Z draftu rozumiem, że tu musiałby być gracz.
No nie z draftu, z wolnego rynku. No ktoś, no nie ma znaczenia jak, no że ktoś przyjdzie. No,
prędzej myślałbym, że Dallas szybciej to zrobi.
Czyli jednak biali chłopcy przyciągną.
Nie, po prostu porównujesz gówno do małej sraczki.
Aha. Do
w tym sensie, no, w sensie free agency. No, jeśli Dallas jest małą sraczką, a Grizzlies to jest gówno. No. Memphis. Halo. Jeśli chodzi o historię, wiesz, sprowadzania ludzi we free agency, ja bym się tu nie spodziewał wielkich rzeczy po Memphis, więc o co mi chodzi, że nie ograniczasz się w ten sposób. Będziesz miał.
To jest możliwy taki scenariusz, że przychodzi w miarę młody gracz do Memphis i mówi, słuchajcie, jest Jaren Jackson, jest Ja Morant, możemy w trójkę stworzyć epicki zespół na pół dekady.
Młody gracz, ale jak tego gracza młodego zgarniesz? No? Musiałbyś go w drafcie gdzieś ukraść i tyle.
Nie, właśnie w drafcie, ja mówię młody, no taki 25-letni.
8-letni musiałby być, 6-letni. No.
Po drugim kontrakcie. Ktoś przychodzi, mówi, słuchajcie, pieprzyć to, nie martwię się małym rynkiem, ja chcę grać w koszykówkę, chcę stworzyć dynastię z Morantem, i że to są moi super fumfle, zawsze się z nimi kumplowałem.
No tak, ale pytanie, jak Kyrie Irving będzie pasował do Jamoranta? Tak odczytuję.
Kto z tych takich graczy średniego pokolenia?
Gdy ja myślałem o tym koncepcji...
Kogo byś chciał?
Gdy ja myślałem o tej koncepcji, ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, mi się podoba to, że wiesz, Memphis... Najchętniej, tylko że dla mnie pierwszą przeszkodą było to, że ograniczam swoje możliwości jako GM, jeśli idę do małych rynków. Mam mniej frajdy przez to chyba.
Albo większy challenge,
no oczywiście. Bardzo dobrze. Tylko że czy to chodzi o to, żeby mieć większy challenge, czy żeby zarobić dużo i utrzymać pracę?
No wiesz, no... Jak nie ma wyników, no to się traci robotę.
A potem dostajesz LeBrona Jamesa za free. Tylko dlatego, że jesteś Los Angeles Lakers. No dobrze, a na pierwszym miejscu kto jest?
Golden State Warriors.
W skali od 1 do 10 powiedz mi, jak bardzo cenisz Joe Lacoba? Jako postać.
Wiesz co, ja powiem ci tak, jest jakaś taka dziwna paralela pomiędzy Donaldem Tuskiem a Lejkobem. Nie mam z kim przegrać. Lajce mm-hmm. mm-hmm. I to wszystko się w gruncie rzeczy rozsypało. No nie chcę powiedzieć, że w mgnieniu oka. Ale dzisiaj te słowa brzmią, no co najmniej tak jakby historia dosyć brutalnie zweryfikowała te słowa, więc taka bym powiedział przesadna pycha doprowadziła do upadku jednego i drugiego. Jeśli oczywiście sytuację Golden State Warriors można nazwać upadkiem, ale na pewno to nie jest to miejsce, w którym oni chcieli być w sezonie 2019-2020. Odeszła największa gwiazda, druga jest tak kontuzjowana, że nie zagrała.
A trzecia jest od razu handlowana, gdy przychodzisz do klubu. Każdy wie o tym, że gdy ty zostajesz generalnym menedżerem, to Draymond Green może się już pakować.
Nie, na pewno...
Co mówisz na pierwszej konferencji o Draymondzie Greenie? Musisz powiedzieć kilka słów, bo musisz, wiesz, podbić jego wartość transferową, bo gdy ty przychodzisz do Warriors, to wszyscy już wiedzą, Znyk będzie handlował Greenem.
Nazywam go sercem tętniącym drużyny. Pompującą, gorącą krew.
Ortą.
A ortą, wiesz.
Judymem tego
krewu. Oczywiście opowiadam to, że przecięcie to było, znaczy pozbycie się jego byłoby jak przecięcie tętnicy udowej.
Tak.
Sprawiłoby, że klub by się w jednej chwili wykrwawił, a następnego dnia bym poszedł do GM-ów, obdzwonił, mogę do niego dostać. Mhm.
Chciałbym zobaczyć tą konferencję, tą pierwszą część. Ćwiczyłbyś przed lustrem te wszystkie zdania, czy tak po prostu byś sypnął z rękawa? Musiałbyś troszeczkę tak, wiesz, coś specjalnego dla tych słuchaczy między rondem a palmą, którzy widzą cię w tym miejscu, znają, wiedzą jak podchodzisz do Draymonda Greena, znaczy co chcesz z nim zrobić i teraz chcielibyśmy tak, dobrze. A dobrze, a na razie dostajesz Stephena Curry'ego, Klaya Thompsona, co myślisz
tak,
o nich?
Dożywotnio.
Dożywotnio, czyli do końca. Nie.
Legendy.
Aha, czyli jest.
Natomiast oczywiście fundamentalne pytanie jest, który mam numer draftu w tym roku.
I jak dobry jest ten draft?
Jak dobry jest ten draft, bo niestety trochę jest tak, że brak March Madness powoduje, że wiele z tych historii, które miałyby wpływ na draft, w normalnych okolicznościach, że wiesz, no ktoś tam zapalił nagle, tak? Ma jakieś fenomenalne dwa mecze, przerzuca drużynę, która jest poniżej jakby poniżej oczekiwań, przeprowadza przez, wiesz, do pierwszej ósemki, ma jakiś fenomenalny rzut. To wszystko się nie wydarza, tak? Jesteśmy dzisiaj bardzo, mam wrażenie, że ten poziom skautowania przez to tych zawodników, nie wiem, od 15 do 60 jest znikomy. Nic o tym nie wiemy. I tego wszystkiego nie będzie, więc to masz rację w tym sensie, że ten draft jest jedną wielką niewiadomą.
Krapszutem.
I taka wypowiedź Steve'a Kerra oczywiście, która jest oczywiście takim boilerplate'em, takim rozmazaniem tego naleśnika na patelni, że jakby wszystkie rogi pokryte, że albo znajdziemy gracza, który nas wzmocni, albo będziemy szukali transferu związanego z tym pikiem. Więc ja wybieram Daniego Avdije, niezależnie co by się działo. Nie wchodzę w żadne Weizmany.
A nie boisz się o to, że jeśli będziesz wchodził w kontakt z Danim Avdiją, to Benjamin Netanyahu będzie miał całą tę komunikację z SMS-ową?
Ale nie, no fenomen, to na pewno. Pegasus będzie wszędzie. Ale nie, no myślę o tym, że właśnie to też mnie przeniesie. Posiadanie przedstawiciela starszych braci
u siebie
spowoduje, że no wszystkie te diaspory będą mi kibicować. Ja będę nawet próbował powiedzieć, że jestem bardziej żydowski niż Nowy Jork.
Zostaniesz żydowskim królem?
Tak.
Okej. Okay. To ambitna propozycja.
On się nazywał Jezus.
I teraz rozumiem, czyli chcesz, czyli najpierw chcesz do Raymonda do nieba wysłać, potem siebie. Coś takiego. Tak. No, no, nie, ale nie obawiasz się, że czeka cię droga krzyżowa, bo będziesz musiał teraz wejść w buty po wielkiej legendzie, znaczy w buty Boba Myersa, tak? Czyli czy możesz zrobić lepszy, czy w ogóle możesz zrobić lepszy wynik niż Bob Myers zrobił, wiesz? Wynikowy NBA będziesz oceniany przez to, ile mistrzostw zdobyłeś w ilu latach.
Nie mogę być, ale chcę na końcu, żeby coś powiedzieć, że tranzycja, którą zrobiłem, sprawiła, że przez najbliższe 7 lat graliśmy w playoffach przynajmniej o finał zachodu. No to jest cel Golden State Warriors. Nie ma innego dzisiaj celu, wiesz. I niestety to okienko jest naprawdę bardzo takie, już się zamyka, już żaluzja już spada, no bo Steph Kerr świętowaliśmy niedawno jego 32. urodziny. Klay Thompson nie wstał jeszcze z ławki.
A wiesz z jakim klubem, przepraszam, wiesz przed sezonem, gdy a propos Golden State, bo napisałem gdzieś to ostatnio, chyba nie wiem, jakieś 5-5. Nie miałem okazji tego rozwinąć, bo zespół nie gra. Jeden klub, który wybrałbym do wygrania playoffowej serii z Lakersami przed sezonem, to byli Warriors.
Tak.
Właśnie. Jeśli chodzi o koncept tego, w jaki sposób Warriors grają w koszykówkę. Stephen Curry wychodzi po zasłonie, Klay Thompson, musisz bardzo wysoko wychodzić. Cały czas o tym myślałem, całe lato myślałem, jak Lakers sobie poradzą z tymi swoimi centrami, z tym swoim Dwightem, z JaVale'em McGee, on trochę lepiej może, nie? Ale z Dwightem, z McGee też, żeby tak wysoko wychodzili od obręczy, gdy Stephen Curry będzie wychodził po zasłonie i walił truje. Albo Klay Thompson, bo tak by grali Warriors z Lakersami. Doszliby do tego momentu, w którym Lakers nie mogliby grać swoimi centrami. Graliby Anthonym Davisem. Anthony Davis kiedyś się przeszedł po Draymondzie Green, znaczy przeszedł. No dominował Draymonda Greena w tej serii, którą, a nawet Warriors wygrali 4-0. Pamiętasz z Pelicans, ale Davis był świetny w tamtej serii. Więc graliby nisko, więc to może by nie było aż tak źle, ale nadal trzeba byłoby ich kryć na obwod. No nie wiem, wydawało mi się, że ten koncept, że to, co może Lakers pokonać, ten Lakers, ten wysoki zespół, to są, znaczy tak się powiem, że teraz to już, wiesz, mamy korona lockout, ale Lakers trochę szczęścia, mam wrażenie, mają w tym sezonie, w tym, że Warriors się wysypali i nie są ich rywalem. I druga rzecz to Portland jako zespół, który też mógł im zagrozić. Tylko, że no, w Portland się dużo różnych rzeczy wydarzyło, kontuzja Nurkicia, ławka, więc też tak trudno o tym myśleć. Ale takie dwa zespoły, o których myślałem, jak taktycznie można zagrozić Lakersom najbardziej, w co uderzyć, to właśnie Warriors i może gdzieś dalej Portland, więc... Warriors, na przyszły sezon, ja nadal będę cię pomyślał o twoim klubie.
No mówię,
przez fakt tego jednego takiego cross matchupu, który mam wrażenie jest na korzyść Warriors, nie wiem, czy by wygrali, bo to też, wiesz, trzeba było LeBrona zatrzymać, Davisa, Davis by sobie robił co chciał, nadal z Greenem, nie wiem, więc, no nie wiem.
Nie, no więc wiesz, no, fundamentalne pytanie jest, no bo mamy... Niestety powoli mamy grupę graczy, którzy zgarniają 90% salary capu i którzy są już przepłaceni. Nie są warci tych pieniędzy.
Marquis Chris. Jaka jest jego przyszłość, gdy zostajesz?
Nie, no, nie, no.
Ma kontrakt na przyszły sezon, tak?
Jeżeli masz powiedzieć o graczach, którzy zrobili największy postęp albo rewitalizowali swoją karierę, to on jest na pewno top 3. No.
Rozumiem, tak. No ale wiesz, jeśli... Spojrzy na miejsce, z którego on zaczynał.
Nie kto inny, jak mój serdeczny interlokutor twierdził, że...
Marquis Chris to jest drugi Tyrus Thomas i Tyrus Thomas był w takich sytuacjach i wcale nadal nie ma lepszej kariery niż Tyrus Thomas, Marquis Chris. Bo moje pytanie, jeśli chodzi o Golden State Warriors, ogólnie jest takie, cały sezon się z tego śmieje, żartując teraz. Okaże się, jeśli może jakieś dwie osoby myślały, że mówiłem tak na serio, że nie znam nazwisk tych graczy, gdy się ciebie pytam, kto to jest, co to za zawodnik. Znam. Niestety miałem okazję oglądać, może nie wszystkich, tak? Bo teraz już nie patrzę, bo się boję. Ile z tego jest prawdziwe z tego sezonu?
To prawda.
Ile nie, jest prawdy w Pascalu, w Malderze, w Chrisie, wiesz?
No, Omanie.
Nie wiem, co tam jest jeszcze.
Może nie ma nic. Może nie ma żadnego gracza. No na pewno.
Z jakichś powodów oni przegrywają tymi 30 punktami u siebie. No wiesz, to się skądś to się z chmur nie bierze. No. Może ktoś ma 16 punktów wrzucił. No, pięknie.
Na pewno zobaczymy Damiena Lee w przyszłym sezonie, no bo szwagra się nie wyrzuca. Bo to źle wygląda przy Thanksgiving. Myślę, że takim chipem do transferu jest Looney. Nikt po nim specjalnie nie będzie płakał. Bo to są, nie są duże pieniądze i wartość Looney'a w tym sezonie była zerowa.
Tak, ale Looney to jest gracz, który lepiej będzie grał z lepszymi graczami niż z Michaelem Mulderem i z Ericiem Pascalem. Mówiłem od startu, to nie jest chyba szok. Tylko on był trochę kontuzjowany, więc to jest pytanie o zdrowie Looney'a, tak?
Tak.
Podwiesz.
Tak, ale, no, ale mówię, niezależnie jakoś on źle wygląda.
Wiesz, jest, co, jest taka...
Jak do tego poziomu nie przeskoczy. No ja bym wolał mieć Eda Davisa niż Looney'a. No.
Tylko Ed Davis też zdrowotnie umarł teraz, więc... A w tym sensie, że i tak wolałbyś niezdrowego Eda Davisa niż... No wiesz, to są, wiesz, to też są te rzeczy, które kibice Warriors, gdy zostaniesz GM-em, chcą o tym dyskutować na swoich blogach.
No plus niestety mam to kukułcze jajo, ten wkład do materaca.
No właśnie, co zrobić z tą panią z Kanady?
Wkład do śpiwora, który no uważam, że chcesz się go pozbyć. No.
Ale musisz go podkręcić, nie? Musisz podkręcić value Andrew Wigginsa.
Ale, nie, ale właśnie być może podkręcenie value Andrew Wigginsa to jest pierwszy numer w drafcie. Po to, żeby wziąć, nie wiem, Bradley'a Billa, ale też to znowu trzech małych. Kogo ja mogę wziąć, no? Karla Anthony'ego Townsa? Nie, to już było.
Ale myślisz za numer w drafcie, tak?
Za numer w drafcie i Wigginsa, jako wiesz, jako w sensie duży kontrakt i, mm-hmm. i ten, czyli w sumie jestem w stanie wziąć gracza za 25-30 milionów dolarów.
Tak. Mm-hmm. Ja myślę, że możesz zacząć się rozmawiać, znaczy no widzisz, no to jest pytanie, no Bradley Beal to nie jest najlepszy fit do siebie. Jeśli chcesz dealować Draymonda Greena, to ewidentnie tutaj musisz iść w jakiegoś bigmana. A tu z bigmanami to teraz wiesz, trafić bigmana to z tych młodych.
No to
Joel Embiid.
Joel Embiid, no. Mm-hmm. Wiggins.
Andrew Wiggins i...
Embiid Horford oddaje...
Nie, Horforda nie możesz oddać.
Co?
Horforda nie pozyskujesz. Po co ci taki duży kontrakt? No proszę cię, to maksymalny kontrakt. Po co ci?
No nie, ale schodzę z Wigginsa, z Greena...
Ale Horford jest fizycznie. Wolisz Draymonda mieć niż Horforda. Horford fizycznie nie wygląda. No już drugi rok z rzędu ma o tej samej porze problemy z kolanem. No, więc to już jest...
No nie, ale wiesz, no próbuje się pozbyć Wigginsa, no.
No dobrze, ale czy musisz oddawać, musisz Horforda pozyskiwać? A nie lepiej, przepraszam ci, mieć jest Embiida i Draymonda? Niż Embiida i Horforda? Oddajesz mu Wigginsa?
Fit Draymond Green i Embiid to byłoby coś nieprawdopodobnego.
To byłaby masakra. Byłaby masakra. I do tego Kerry i Clay. Boże, ta liga wróci. Musisz zostać GM-em. Warriors. Ta koncepcja nie jest głupia. Znaczy, Filadelfia może to się te koronawirus to wszystko zmieni, ale Filadelfia w pewnym momencie swojego życia, jeśli nie zdobędzie tytułu, pod wpływem tego, co się wydarzyło i pod wpływem własnych kibiców, którzy byli równie szaleni już pod koniec XIX wieku, a o tym już nie będę mówił, będą musieli dojść do momentu, w którym będą musieli zdecydować się przehandlować Simonsa i Embiida. Jakkolwiek Embiid jest lepszym graczem, wydaje mi się, że będą próbowali przehandlować Embiida.
Ja mam jeszcze, wydaje mi się, że jest prostszy ruch do zrobienia na ten...
LaMarcus Aldridge.
Wyrzucenie Bretta Brauna.
Kogo?
Wyrzucenie Bretta Brauna to jest rozwiązanie na następny sezon.
A, no tak, na następny, tak. I znalezienie trenera, a najlepiej matkę Bena Simonsa, która powie mu, że rzucasz za trzy, inaczej nie dostaniesz kolacji. Czyli matka Bena Simonsa jako trener Philadelphia 76ers. Dobrze, mój drogi.
No. Matka Kevin Duranta. Nie, ale mówiąc zupełnie poważnie, no, to wydaje mi się, że to jest najprostszy ruch, żeby uciec jeszcze z tą decyzją do przodu. Jeżeli z drugim trenerem to nie wyjdzie, no to znaczy, że rzeczywiście systemowo to nie działa, ale nigdy bym... I Simons i Embiid to są gracze top 10 tej ligi. No,
no Simons mógłby być w jakimś lepszym dla siebie, ale jakby sam zaczął rzucać... No. Korona lockoutu nie traćmy na rozmowy o wartości Bena Simonsa, bo umrzemy szybciej niż nasz wirus dorwie. Mój drogi, dobrze, wiesz co? Mamy jeszcze trochę pytań, ale pięknie one się mogą przełożyć na kolejny tydzień.
Mogą się przełożyć. Jakie słowo zrobiło w Stanach Zjednoczonych największą furorę w ostatnich 2 tygodniach? Albo w tygodniu nawet. Czy masz to słowo?
Nie.
To słowo to hiatus.
A, hiatus. Miałem, myślałem o tym, żeby się ciebie spytać o hiatus. Hatus. Siedzisz na chacie. Tak?
Hiatus.
O to chodzi?
Nie. Nie, hiatus to jest przerwa po prostu, więc wszyscy mówią NBA hiatusie.
Hiatusie. Brzmi jak jakiś rzymski rycerz.
Hiatus. I wtedy hiatus porwał legion Cezara i rzucił się w lesie teutoburskim na skłócone hordy Alaryka.
Czy to prawda, że Włochy skończyły się przed naszą erą?
W jakim sensie?
Tak ogólnym.
Ale co, cesarstwo rzymskie?
No, w którym się tak...
Znaczy to zachodnie w 470. Cudzym, a to w 1453. Zdobycie Konstantynopola to upadek cesarstwa...
Rzym... Dobrze. Rzymskie. Mój drogi, dobrze.
Hiatus. Kojarzy mi się trochę tak z hiacyntem. Czy pamiętasz, co to była akcja hiacynt?
Przepraszam, hiacynt? A czemu nie hiacynta?
Hiacynt, a może hiacynta?
Jeśli ktoś ma na imię hiacynt, niech da znać w komentarzach.
Ale pamiętasz, co to była akcja hiacynt?
Nie.
Akcja hiacynt polegała na tym, że trochę chyba też na fali, czyli powody były różne, ale ta fala to też ma paradoksalnie związek z wirusem, tylko że wirusem HIV w latach 80. i organy władzy w Polsce, organy milicji obywatelskiej, nie wiem, SB, przeprowadziły w latach 85-87 inwigilację środowisk homoseksualnych. No, po pierwsze...
Słyszałem o tym. Już przypominam, tak, wiem o... Znaczy, tak słyszałem o tej akcji, tak, zapomniałem nazwę.
Tak zwane różowe teczki. Mhm. O które zresztą Robert Biedroń tam jeszcze w zeszłej dekadzie walczył, żeby IPN i Komenda Główna Policji w Warszawie je zniszczyła, bo mogą być źródłem różnego rodzaju nacisków i szantaży. No i w każdym razie dokonano inwigilacji tych środowisk i zgromadzono, nie wiem, 12 tysięcy teczek. No i ludzie tam, zawsze pytanie, czy współpracowali, czy nie współpracowali, w obawie o swoje to i było jako trzeba było podpisać tak zwaną kartę homoseksualisty, gdzie się deklarowało, że jestem homoseksualistą, uprawiam seks homoseksualny, ale tylko z osobami pełnoletnimi, nieletni mnie nie interesują, no taka była formułka takiego oświadczenia.
Bardzo lubię jogging nad Wisłą.
Z kolegami.
Nawet samemu też. No mów dalej, no.
I tyle. No i ta akcja to trwała 2 lata. Jerzy Urban zaprzeczał, że kiedykolwiek miała miejsce. Akta są dzisiaj rozrzucone, ale ostatecznie... I podobno Milicja Obywatelska bardzo się dopytywała na temat technik homoseksualnych. To było wielkim przedmiotem różnego rodzaju zainteresowania. Też to stawia wszystko w bardzo takim intrygującym świetle. Akcja
hiacyk.
Do dzisiaj nie rozliczona.
Czyli rozumiem, że jak Robert Biedroń zostanie prezydentem, to się wtedy zostanie wszystko...
Myślę, że to jest na agendzie, to jest pierwsza rzecz, taka pierwsza inicjatywa rzecz do IPN-u, żeby to wszystko jednak zgromadzić w jedno to i sprawdzić.
Tak, ludzie tego będą oczekiwać. Gdy zostanie prezydentem Robert Biedroń. Chodź, ten pociąg odjechał strasznie szybko w ostatnim roku, półtora. No bo on chyba nawet nigdy nie był daleko stacji, ale ja miałem troszkę takie, myślałem, że... Ale to już chyba chodzi bardziej o osobowość pana Roberta tutaj niż
o... Pan Robert jeszcze nie tak dawno chciał przecież jechać do Chin tam, pomagać, patrzeć, podpatrywać. Ale jak się dowiedział, że jak wróci, to będzie kwarantanna i nigdy już nie
to się wypiął na nich?
Tak, to powiedział, że to trochę zażartował. Przykre, biedny naród chiński nie zapomni mu tego. Czy widziałeś taki film, Macieju?
Próbuję sobie wyobrazić, jak Chińczycy nie mogą przez kilka wieków wybaczyć, nie zapomnieć Biedroniowi i jego rodzinie tego, że to zrobił.
Czy widziałeś taki film, znaczy ten film już jest,
no.
ja z takim opóźnieniem dotarłem do Netflixa, podobno zresztą, podobno internet w Polsce siada, bo wszyscy oglądają Netflixa, nie da się żadnych wideokonferencji w tym kraju robić, jest nawet jakiś taki apel do ludzi, żeby oglądać wieczorami już po dniu pracy, bo Polska staje, nie można się skomunikować. Czy widziałeś ten film z Adamem Sandlerem? Kevinem Tarnetem.
Uncut Gems, nie, jeszcze nie widziałem. Mam go na liście.
Uncut Gems.
Jeszcze mam no trochę filmów po drodze. Jak to obejrzę, to pogadamy.
Jak to porozmawiamy.
Dobrze. Poczekaj, zaraz sprawdzę, bo tutaj jest... tak. No to jeszcze, wiesz co, myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli o tym porozmawiać. Mój drogi, czego ci najbardziej brakuje w życiu teraz?
Wiesz, to takiej chyba spokojnej głowy i takiego myślenia, że jutro nie różni się od dzisiaj.
Dobrze, to tu skończmy. Trzymaj się.
Taka mała, prozaiczna myśl. Tak. No.
Ma sens. Ja wytrzymam jakiś niepokój od 2 dni. W społeczeństwie widzę... pojawiają się częściej przekleństwa, niż pojawiały się jeszcze 4, 5, 6 dni temu. Dobrze, skończmy tutaj, mój drogi. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, byśmy się słyszeli w przyszłym tygodniu. Wszyscy,
nie, no, trzymajcie się. Na nas nie dotyczy. No, trzymajcie się, uważajcie, nie wychodźcie specjalnie. Fizkultura w domu.
Nie dotykajcie twarzy
właśnie,
swojej.
Albo wcześniej ten. Wcześniej posmarujcie czymś gorzkim dłonie. Może być dziegieć. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że się dzisiejsze czasy czy wydarzenia ostatnich dni powodują, myślę, fundamentalną rewolucję w myśleniu o edukacji, bo nagle powstało pytanie, czy nauczyciele są w ogóle potrzebni, skoro tak naprawdę ich działania sprowadzają się do tego, że oni wysyłają rzeczy, które każdy uczeń ma zrobić. Taka refleksja jest, że to mogłyby robić boty każdego dnia, porcję materiału. W związku z tym jest już tutaj jakaś taka rewolucja, że jednak ci nauczyciele powinni nie tyle zadawać, ale również spotykać się z tymi uczniami w drodze wideokonferencji, tłumaczyć, wiesz, próbować tworzyć namiastkę lekcji w takim wymiarze. No i na przykład dzisiaj mój syn ma konsultacje online z zakresu pracy techniki.
Technika, tak? Naprawdę?
Pracy techniki. No.
Okej, ciekawe.
Będzie pani pokaże, jak się tam gwóźdź wbija, albo jak ten karmnik zrobić dla tych ptaków, mimo że tej zimy już jest po zimie. Jutro pierwszy dzień wiosny.
Tak, ja czuję w ogóle, wiosna jest od 3 dni tutaj. Ja od drugiej strony wiem, jak to na nauczycieli wygląda. I na przykład takie, wiem, że nauczyciele... Wiesz, akurat... Ola nie jest tego najlepszym przykładem, jeśli chodzi o to. Jest bardzo, tak powiem, pragmatyczna, twardo stąpająca na ziemi. Ale mówi mi, że wśród towarzystwa wychodzi coś takiego, że oni naprawdę się urodzili po to, żeby to robić, żeby uczyć.
Nie, no bo to jest, jeżeli myślisz o zawodzie misyjnym, to dobry nauczyciel musi być człowiekiem z pasją, takim, który chce rzeczywiście nauczyć, przekazać, a nie odbyć.
Tak, nie, bo jest amatorka tam w szkole, nie będę mówił w której, warszawskiej, Ola mi opowiada, oprócz tego jest też amatorka, są ludzie, którzy absolutnie, wiesz, przypadkowo wpadli do tego basenu, bez wody, no, trochę, też, to inna historia.
Też powtórzę zdanie mojego ojca, tak z lat jeszcze 80., że tych, których nie chcieli w milicji, ci poszli do szkoły.
Papa, mój drogi, trzymaj się. Do poniedziałku. Trzymajcie się wszyscy. Hej.